A teraz w poranku wnet mamy połączenie z Paryżem. Założycielka Szkoły Ecole Nova Polska Danuta Lemuę przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom Radia Wnet.
List skierowała Polonia mieszkająca w Paryżu do pana prezydenta Andrzeja Dudy, przedstawiciele Polonii we Francji, zintegrowani wokół domu kombatanta imienia generała Władysława Andersa. Zatroskani o narodowe dziedzictwo, zwracamy się z prośbą do władz Rzeczpospolitej Polskiej o skuteczną pomoc w celu uratowania tego ośrodka dla działalności środowiska polonijnego w Paryżu. O co chodzi?
Panie redaktorze, ten temat już kontynuowany jest i rozwijany przez pana Piotra Wita. Dwa tygodnie temu opowiedział krótką historię tego domu. Może ja tylko przypomnę skrótowo, że ten dom stanowi dla Polonii francuskiej swoisty dom Polonii. Od 1948 roku jest Polonia jest w jego posiadaniu. I no i tak to się działo do 2020 roku. No teraz nas czeka okres nie wiadomo jaki, dlatego staramy się uruchomić wszelkie działania. Między innymi zrzeszyliśmy się w stowarzyszeniu właśnie, które ma na celu obronę tego domu przed utratą. Jest to właściwie jedyne miejsce, które jeszcze dla Polonii stanowi rodzaj takiego bastionu, reduty polskości. Tutaj właściwie można by to porównać ze swoistą kuźnią polskości. Jeżeli nam zabraknie tego miejsca, to już praktycznie nie będzie gdzie kultywować naszych polskich tradycji w Paryżu. Ja dla przypomnienia jeszcze chciałabym tylko, to często o tym powtarzam, że brakuje nam Instytutu Polskiego, który zamknięty jest z bliżej nieokreślonych przyczyn już od 10 lat. Znaczy my przyczyny, domyślamy się jakie są przyczyny, ale nie wiemy dlaczego ten dom, ten Instytut Polski jest zamknięty nadal.
Chociaż jest jakaś jaskółka nadziei, że Instytut Polski będzie wyremontowany i za kilka lat wróci z powrotem i będą tam rozmaite zdarzenia, ale to nie jest istotne w tym momencie, bo mówimy o pięknej, starej, pięciopiętrowej kamienicy, którą wybudowano ze składek żołnierzy generała Andersa, w której był generał Anders, w której było polskie życie, a teraz kto chce na tą, czyja to jest własność w tej chwili i kto chce coś z tym zrobić takiego, o czym pani mówi?
Panie redaktorze, otóż powodem tego całego chaosu jest chaos prawny. W 1948 roku podczas zakupu tego domu pięciu powierników, którzy jakby przenieśli fundusze otrzymane właśnie ze składek ze żołnierzy Armii Polskiej, zakupili ten dom za te pieniądze i prawnie, notarialnie się zrzekli z własności, z jakichkolwiek roszczeń własnościowych w tymże roku, w 1948. I później po prostu stworzono formę powiernictwa, czyli to był taki organ, no jak sama nazwa wskazuje, który miał troszczyć się o dobrą organizację tego domu, o dobre funkcjonowanie, także stworzono odpowiedni statut. Dom ten miał służyć po prostu osobom, najpierw żołnierzom, ich rodzinom, tym, którzy nie mogli powrócić do kraju ze względu na reżim komunistyczny. I tak to po prostu później ten dom statucie prawnym rozszerzono o prawa dla członków Solidarności i ich rodzin. I właściwie ten dom miał służyć Polonii tak naprawdę. I trzeba podkreślić, że ten organ powierniczy to po prostu był kilka osób, które jakby powinny dbać o dobro domu. A niestety no, w pewnym momencie różne osoby o jakby różnym nastawieniu do polskości, do kontynuowania, do przekazywania tradycji polskich, czy różna forma przywiązania, różny stopień jakby odpowiedzialności za to, co się stanie z przyszłymi pokoleniami, zaczęła odpowiednio podejmować decyzje takie bardzo subiektywne, które no nie służą już, które nie służą przyszłym pokoleniom. I tu jest problem, że ten dom powinien zostać dla przyszłych pokoleń, powinien służyć nam wszystkim jako dom Polonii, a niestety stał się jakby rodzajem takiego, nie wiem, złotego słonia, który wokół którego utworzył się taki mit, że właściwie on przeszkadza, a nie jest skarbem naszym wspólnym. I tak te sprawy po prostu, tak te sprawy się
ale
rozwijają.
Czy teraz jest tak, że ktoś chce sprzedać albo ktoś chce wynająć długoterminowo ten dom polski i z tego zyski?
Panie redaktorze, najpierw była kwestia sprzedaży. Krążyły głosy, że od 2012 roku po raz drugi już zaczęto mówić o sprzedaży tego domu. Sprawa trochę przycichła i teraz w trakcie tych wakacji zaczęto wypróżniać dom ze wszystkich mebli, z sali koncertowej na czwartym piętrze wyniesiono fortepian. W ogóle cały dom został wypróżniony. Również, no co jest chyba najbardziej takie niepokojące i zastanawiające, że wyniesiono kaplicę, która znajdowała się na drugim czy na trzecim piętrze. To po prostu jest to bardzo zastanawiające, dlaczego to się działo w czasie wakacji. Po wakacjach, kiedy dowiedzieliśmy się, że dom ma być remontowany, i to bardzo wysokie koszty, mianowicie ten remont miał wynosić 300 tysięcy euro i zlecono ten remont agencji francuskiej, która w czasie wakacji już otrzymała klucze do tego domu. Natomiast wszystkie organizacje polonijne dostały zlecenie opuszczenia go. Także taka jest sytuacja. Także i od tego momentu zaczęliśmy organizować się i organizować różne akcje, aby nagłośnić tę sprawę, bo to miało się odbyć po prostu w ciszy, w spokoju, bez szerszego echa. I w tym celu uruchomiliśmy, najpierw zrzeszyliśmy się wokół tego stowarzyszenia, które nosi nazwę Stowarzyszenie Obrony Domu Kombatantów Polskich we Francji i ich rodzin imienia generała Andersa. I najpierw jako organizacja nieformalna i od kilku tygodni już działamy jako formalna, zarejestrowana na prefekturze. I to właśnie jedną z tych akcji jest list do pana prezydenta.
Napisany 12 lutego 2020 roku. Upłynęło od tego czasu, od 12 lutego, mniej więcej trochę ponad 2 tygodnie. Czy jest jakaś odpowiedź prezydenta i czego państwo
Jeszcze nie.
I czego państwo od prezydenta oczekują?
po prostu wsparcia. Prosilibyśmy o to, żeby rząd polski, pan prezydent, który ma tutaj, myślę, no, wiele do powiedzenia, mimo wszystko, że nie jest to własność państwa polskiego, ale jednak jest to dziedzictwo rządu londyńskiego. I tak nam się wydaje, że przy takiej polityce, przy zaniedbanej polityce historycznej na zachodzie Europy, w której imię Polski no, jest poniżane. Nie mamy żadnych narzędzi obrony naszego imienia. Powiedziałabym, że tak może to zabrzmi sarkastycznie, ale jest rodzaj jakiegoś takiego polskiego wirusa i myślimy, że takim lekarstwem, żeby walczyć przeciwko temu wirusowi antypolskiemu na Zachodzie, to byłoby stworzenie właśnie takiego miejsca oficjalnego domu polskiego, w którym moglibyśmy w sposób jakiś bardzo systematyczny uprawiać politykę historyczną, zapraszać Francuzów, organizować konferencje, żeby jakby przybliżyć kwestię polską i ratować nasz honor po prostu, który no nieustannie we Francji jest szargany. Ja może, nie wiem, czy pan redaktor mi pozwoli, ale ja zacytuję jeszcze w tym liście fragment apelu skierowanego właśnie do powierników Domu Kombatanta z 1999 roku, rotmistrza Kazimierza Michałowskiego. Jeżeli pan redaktor mi pozwoli, to chciałabym zacytować.
Proszę
ten
bardzo.
Apel. Fragment tego apelu. Dom nie jest własnością handlową. Nie podchodzi się do niego jak do zwykłego towaru na sprzedaż. Dom ma pozostać jako pomnik i symbol żywy, gdzie będzie pielęgnowana pamięć żołnierzy, którzy oddali swoje życie. Wszyscy, którzy mają wpływ na losy domu, są odpowiedzialni przed historią i potomnymi. Kombatanci odchodzą już, przechodzą do innego świata. My czujemy się odpowiedzialni za to, co zrobili dla naszego kraju, za przelaną krew i my jesteśmy swoistymi teraz kombatantami. Czujemy ten obowiązek obywatelski i to nasza organizacja, nasze stowarzyszenie dąży do tego, żeby obronić ten ostatni przyczółek polskości i ożywić działalność patriotyczną
bardzo
tutaj we Francji.
Serdecznie dziękuję. To była informacja z serca Paryża. Danuta Lemouin, założycielka Ecole Nowa Polska, była gościem poranka na zegarze 7:58. A w piątki o godzinie 8 w studio pojawia się Olivier Bo, tygodnik związany z tygodnikiem Do Rzeczy, ale też i z radiem Wnet i robi, czyta dla nas w naszym imieniu Europejskie Gazety. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu. No i znowu będzie o Francji i znowu będzie o WHO pośrednio, dlatego że była w prasie francuskiej, w mediach francuskich tydzień temu, ale to jeszcze to trwa w jakiś sposób, nagonka na Polskę i taka z taką ilością manipulacji i kłamstw, których nie widziałem od dawna. Dotyczy to tych samorządów polskich, które przyjęły uchwały przeciw ideologii LGBT w reakcji na postępowanie miasta Warszawy, które przyjęło, gdzie prezydent miasta, pan Trzaskowski, podpisał deklarację LGBT+. I niektóre z tych samorządów przyjęły samorządową kartę praw rodzin, która została opublikowana przez Instytut Ordo Iuris, co bardzo zeźliło w niektóre francuskie samorządy. To, że o tym się dowiedziały, nie wzięło się znikąd. Tutaj z jednej strony mamy portal OkoPress, który 19 lutego sam Szachwali wzywa swoich czytelników do wsparcia tej akcji. OkoPress w 19 lutego wzywał 52 unijnych partnerów polskich gmin i regionów, które przyjęły uchwałę, że są strefą wolną od ideologii LGBT do zerwania, zawieszenia umowy partnerskiej. Obywatelski donos jest wyrazem przekonania, że trzeba zrobić wszystko, by zatrzymać homofobiczną nienawiść w Polsce i w Europie, zanim będzie za późno. Więc donosy dotarły też i do Francji, gdzie 15 marca mamy wybory lokalne, czyli do urzędów miast i wiosek i wszystkich miejscowości. I to w kontekście mediów mainstreamowych, które są wszystkie za wszystkimi postulatami LGBT. Więc temat tutaj nośny i niektóre miejscowości faktycznie zerwały współpracę, tak jak miejscowość Saint-Jean-de-Bray na zachodzie Francji z miejscowością Tuchów w Polsce i to była chyba nawet pierwsza, która tak postąpiła, więc było o tym głośno w prasie. Drugie źródło tych informacji to jest portal Huffington Post, amerykański portal, ale to jest jego wydanie francuskie, którym kieruje zresztą Anne Sinclair, była prezenterka telewizyjnej, żona socjalisty Dominique Strauss-Kahn, o którym było głośno parę lat temu na tle tutaj przestępstw seksualnych. A więc ten Huffington Post pisał już 31 stycznia o niepokojącym poszerzeniu stref bez ideologii LGBT w Polsce. Bez ideologii LGBT jest w cudzysłowie, gdyż jak wiadomo, taka ideologia jest tylko wymysłem homofobów, a ich działania są tak naprawdę skierowane przeciwko osobom LGBT, a zatem każda krytyka ideologii LGBT jest krytyką osób LGBT. I tutaj nam tłumaczy Huffington Post, tłumaczył swoim czytelnikom, że homofobia ma się bardzo dobrze w Polsce, że uchwały przyjęte przez około 88 samorządów, wtedy było tyle, teraz jest troszeczkę więcej, zachęcają radnych do tego, aby powstrzymać się od wszelkiego działania mającego na celu promowanie tolerancji wobec osób LGBTI oraz aby nie wspierać finansowo NGO działających na rzecz równych praw. Jest to tutaj odniesienie do zapisu samorządowej karty praw rodzin, które zachęca do tego, aby nie dofinansować organizacji podważających zapis konstytucyjny o małżeństwie jako związek mężczyzny i kobiety, ale tutaj tej informacji nie znajdziemy w Huffington Post, jest to bardziej ogólnie podane i tutaj Huffington Post, jak wszystkie media francuskie obwiniają PiS i rządy PiS-u za tą homofobię, choć jak się mogliśmy dowiedzieć 6 lutego nawet z Gazety Wyborczej, to nie tylko radni PiS głosują za tymi uchwałami czy za przyjęciem tej karty praw rodzin, gdyż także tak głosuje wiele radnych z komitetów lokalnych oraz politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz 15. Ale tego już nie można było czytać w prasie francuskiej. I mieliśmy dalej w Huffington Post informacja o tym, że osoby LGBT są według Jarosława Kaczyńskiego zagrożeniem dla tożsamości Polski. Oczywiście Jarosław Kaczyński mówił o ideologii LGBT, ale jak wiadomo, takiej ideologii nie ma, jest tylko przykrywką. I tutaj cytuję Huffington Post jednego polskiego działacza i tylko tego Polaka cytuję, to jest Bartosz Staszewski, który jest działaczem LGBT i zrobił taką akcję, że wywiesił znaki przy wejściu do miejscowości, które przyjęły takie informacje do niektórych, gdzie był zapis strefa wolna od LGBT w kilku językach. Nawet takie zdjęcie było powielone przez oburzonego Verhofstadta, który myślał, że te znaki powiesiły samorządy, choć sam działacz Bartosz Staszewski wyraźnie napisał, że tak nie było i to napisał nawet po angielsku, ale pan Verhofstadt to przeczytał dopiero później, teraz już tego tweeta nie ma, ale zdążył wezwać Komisję Europejską, żeby interweniować przeciwko władzom Polski w tej sprawie. No i Huffington Post nam też tłumaczy, jak większość mediów francuskich, że PiS jest oczywiście, działa wspólnie z Kościołem katolickim, mówi tym samym językiem, mówi i tu cytuję Staszewskiego, że jesteśmy zarazą, że jesteśmy chorobą tanczową, tak jak powiedział arcybiskup Piętraszewski, który jest gwiazdą medialną prawicy. Oczywiście arcybiskup Piętraszewski powiedział o ideologii, ale jeszcze raz, jak wiadomo, takiej ideologii nie ma, więc musiał mówić o osobach LGBT. Drugi artykuł, który stał się źródłem mediów francuskich, jeżeli chodzi o informacje na temat tych uchwał przeciw ideologii LGBT w Polsce, to jest znany w Polsce z powodu tragicznego wydarzenia Charlie Hebdo, tygodnik satyryczny, skrajno lewicowy, obrazoburczy, często atakujący wszystkie religie. To trzeba mu przyznać, że w przeciwieństwie do innych mediów francuskich atakuje nie tylko i wyśmiewa nie tylko religię chrześcijańską, ale też muzułmańską. Za to zapłacili wysoką cenę. I tu to jest artykuł pani Inny Szewczenko, Ukrainki, liderki skrajno-lewicowego feministycznego ruchu Femen, który jest znany za profanację w kościołach francuskich. Więc tutaj pani Szewczenko pisze o tym, że rząd w Polsce utworzył strefy zagwarantowane bez osób LGBT. Ona to pisze wprost. I że Polska to kraj, gdzie ludzie modlą się do Boga, gdzie obcokrajowcy są niemile widziani. No, dziwna uwaga ze strony Ukrainki, bo widocznie nie wie, ile jest Ukraińców w Polsce. Gdzie je się pierogi, gdzie kobiety nie abortują. Straszna rzecz, prawda? A gdzie jest się chroniony przed ideologią LGBT. Ideologia LGBT znowu w cudzysłowie, gdyż jak wiadomo, to nie istnieje, jest to tylko wymysł. I tutaj pisze o wszystkich grzechach PiS-u, o tym, jak dokonał zamachu na niezawisłość sądów i tak dalej, i tak dalej. No i teraz próbuje PiS chronić tożsamość chrześcijańską polskiego narodu, tworząc strefy bez LGBT w całym kraju. I tytuł też jest tego artykułu ciekawy, bo to jest Polska otwiera polowanie na gejów. Dowiadujemy się też od tej działaczki Femen, że Polska jest wśród 6 krajów Unii Europejskiej, które nie zalegalizowały homomałżeństwa razem z Bułgarią, Rumunią, Słowacją, Litwą i Łotwą. No, widocznie pani Szewczenko nie wie, że też nie zalegalizowało homomałżeństw Włochy, Węgry, Czechy, Chorwacja i Grecja, a ta informacja stanie się źródłem takiego samego stwierdzenia w Le Parisien, największy dziennik regionu paryskiego, który zacytuje panią Szewczenko w Charlie Hebdo, i żeby stwierdzić to samo. Dalej pani Szewczenko tłumaczy czytelnikom, że dyskryminacje i agresje przeciw osobom LGBT nie są znane prawnie za przestępstwa nienawiści w Polsce. No, nie wiedziałem. Ona chyba też nie wie, ale tak pisze po prostu. I tutaj wniosek, że Polska jest nawet w tej sprawie gorsza od Rosji. I cytuję znowu pana Bartosza Staszewskiego. Teraz tyle jest kłamstw i manipulacji w tym artykule, że nie wiem, czy faktycznie pan Staszewski takie rzeczy powiedział, ale według Charlie Hebdo miał powiedzieć, że PiS próbuje bronić Polskę przed osobami homoseksualnymi za pomocą krzyży i pięści. I jest to nowe polowanie na czarownicy. I też pisze o tych znakach strefa wolna od LGBT przy wjeździe do miast. No, nie doprecyzowała pani Szewczenko, że znaki zostały wywieszone przez aktywistów, a nie przez samorządy. No i te dwa artykuły staną się źródłem różnych artykułów i w takich gazetach bardziej standardowych, regionalnych, tak jak Republika Lorrain. Aha, jeszcze jest inne źródło, to jest oczywiście magazyn Tytu, czyli magazyn homoseksualny, który opublikował Atlas Nienawiści. To jest atlas, mapa Polski stworzona przez polskich aktywistów LGBT i rozesłane do różnych redakcji, gdzie na czerwono winieją samorządy, które przyjęły te różne uchwały przeciw ideologii LGBT albo które przyjęły samorządowo Karta Praw Rodzin Instytutu Ordo Iuris. No i nawet taki Republika Lorrain, więc gazeta regionalna, teoretycznie niezbyt polityczna, która pisze, że te strefy LGBT to są strefy, w których nawet prywatne usługi mogą nie być świadczone na rzecz osób LGBT z powodów religijnych. I pisze, oburzając się, że w tym kraju europejskim małżeństwo osób tej samej płci jest nielegalne. Straszna rzecz. Zapomnieli, że we Francji nie tak dawno i to od wieków też tak było. I tutaj dowiadujemy się, że wspólnota LGBT, prawa wspólnoty LGBT są zagrożone od powrotu do władzy w 2015 roku ultrakonserwatywnej partii Prawa i Sprawiedliwości, która jest mocno związana z Kościołem katolickim. I dalej tutaj powiela to informacja o tych znakach strefa wolna od LGBT i też nie mówi, nawet pisze wprost, że to samorządy to wywiesiły, skandal. I tak dalej. Pełno mamy tych artykułów w podobnym tonie.
I to była bardzo ciekawa wycieczka w głąb prasy francuskiej. Bardzo serdecznie za nią dziękuję. Na takie wycieczki Oliwier, bo zaprasza nas w każdy piątek o godzinie 8:00. Teraz na zegarze godzina 8:14.